Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Rząd ocenił pozytywnie poselski projekt ustawy o weryfikacji covidowej, zwany projektem Czesława Hoca. Zgodnie z poselską propozycją, pracodawca będzie mógł żądać od pracownika okazania informacji o szczepieniu przeciw koronawirusowi lub o negatywnym wyniku testu, albo też informacji o przebytej infekcji. Rada Ministrów oceniła, że projekt zapewni bezpieczne warunki w zakładach pracy. Rząd zasugerował też, aby go uzupełnić o przepis, że finansowanie testów diagnostycznych, około 1 000 000 000 zł rocznie, pochodzić będzie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że projekt tej ustawy jest kluczowym elementem walki z piątą falą koronawirusa.
Dlatego przez weekend prowadziłem konsultacje zarówno z panem premierem, jak i z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim i otrzymałem zapewnienie, że ustawa, która znajduje się w Sejmie, będzie procedowana, będzie poddana drugiemu czytaniu i w niej pokładam nadzieję na skuteczną walkę z piątą falą. Projekt ustawy złożony przez pana posła Czesława Hoca jest kluczowym narzędziem do walki z piątą falą.
Projekt ustawy o weryfikacji covidowej, który zgłosiła grupa posłów PiS-u, jest już po pierwszym czytaniu. Na początku stycznia w Sejmie zorganizowano wysłuchanie publiczne w tej sprawie, a kilka dni później projekt uzyskał pozytywną opinię Sejmowej Komisji Zdrowia. Nadzwyczajna komisja do spraw Pegasusa wysłuchała kolejne 3 osoby. Na pytania senatorów odpowiadali senator, były prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, doradca w Departamencie Administracji Publicznej NIK Marek Bieńkowski oraz obecny prezes Izby Marian Banaś.
Krzysztof Kwiatkowski przyznał, że w roku 2018, kiedy był prezesem NIK, zostały złożone w prokuraturze zawiadomienia o przestępstwie w związku z transakcją, która jak się potem okazało była zakupem Pegasusa. Jego zdaniem nie ma żadnych wątpliwości, że przy zakupie izraelskiego systemu Pegasus złamano prawo. Kwiatkowski tłumaczył, że doszło do naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Z kolei Marian Banaś, obecny prezes NIK, stwierdził, że Izba ustaliła fakt nielegalnego dofinansowania ze środków Funduszu Sprawiedliwości działalności CBA kwotą 25 milionów złotych. Miała ona zostać wykorzystana na zakup, jak podano w dokumentacji finansowej, środków techniki operacyjnej. Banaś przypomniał, że NIK wielokrotnie podkreślała, że Fundusz Sprawiedliwości jest wykorzystywany niezgodnie z prawem. Prezes Izby zapowiedział także kontrolę w sprawie Pegasusa i zadeklarował wezwanie do złożenia wyjaśnień wicepremiera do spraw bezpieczeństwa Jarosława Kaczyńskiego. W środę kolejne posiedzenie Senackiej Komisji Nadzwyczajnej. Zaplanowano wysłuchanie senatora KO Krzysztofa Brejzy, który miał być inwigilowany systemem. Głos mają zabrać także eksperci prawni z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przypomnijmy, Senacka Komisja Nadzwyczajna nie ma uprawnień Komisji Śledczej. Udział w jej posiedzeniach bojkotuje Prawo i Sprawiedliwość. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Prokurator generalny zapowiada wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie decyzji dotyczącej zmiany unijnego systemu handlu emisjami CO2. Zbigniew Ziobro chce sprawdzenia, czy tryb przyjęcia tych decyzji przez premierów Donalda Tuska i Ewę Kopacz nie naruszył przepisów ustawy zasadniczej. Wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta, odnosząc się do tego, przypomniał, że szefowie rządów PO-PSL zgodzili się na rozpoczęcie w latach 2019-20 drastycznych podwyżek cen za certyfikaty do emisji CO2. Wynikało to z dopuszczenia firm inwestycyjnych do systemu oraz z możliwości sterowania podażą tych certyfikatów przez Komisję Europejską, wyjaśnił Kaleta. Wiceszef resortu sprawiedliwości podkreślił, że efekty zmian unijnego systemu widzimy obecnie.
60% ceny prądu w Polsce dzisiaj dla konsumentów to jest właśnie ten paraunijny podatek, podatek Tuska i Kopacz, tak można powiedzieć wprost, bo to ich decyzja, ale nad czym się zastanawiamy i w ministerstwie, i pan minister jako prokurator generalny. Mianowicie traktaty w sprawie swobody doboru źródeł energii przewidują w artykule 192 jednomyślność i dziwnym trafem w tym przypadku Polski jednomyślności pozbawiono. Na to się zgodził właśnie Donald Tusk i Ewa Kopacz. Dokładnie na to, że Polska nie miała prawa weta w tej sprawie. Drugi aspekt dotyczy tego, że w tej sprawie Polska już po zmianie rządów podjęła działania procesowe. W świętej pamięci pan profesor Jan Szyszko podjął pracę, żeby zaskarżyć te decyzje do TSUE i TSUE po kilku latach uznało, że oczywiście jednomyślność nie działa, z czym się fundamentalnie nie zgadzamy.
Wiceminister Sebastian Kaleta wskazał, że orzeczenie TSUE może też na przyszłość pozbawić Polskę prawa weta w przypadku wdrożenia na przykład pakietu Fit for 55. W ocenie wiceszefa resortu wniosek Zbigniewa Ziobro do Trybunału Konstytucyjnego będzie m.in. elementem obrony Polski przed tym planem. Na łamach jednego z tygodników prokurator generalny oprócz zapowiedzi przygotowania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego wskazał na konieczność radykalnego zreformowania systemu handlu emisjami. Jeżeli Unia nie będzie tego chciała, powinniśmy go zawiesić, dodał. W Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyło się spotkanie pary prezydenckiej z przedstawicielami kościołów i związków wyznaniowych. W trakcie wydarzenia prezydent Andrzej Duda zaznaczył, że w obliczu napiętej sytuacji na świecie, wywołanej m.in. pandemią koronawirusa oraz możliwego konfliktu na Ukrainie, potrzebna jest modlitwa o pokój. Prezydent podkreślił też, że dzięki opatrzności Bożej oraz trwaniu jako wspólnota możemy pokonać obecne trudności. Dodał, że takie podejście jest kontynuacją tradycji z czasów Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Prezydent Andrzej Duda podziękował też przedstawicielom różnych wyznań i narodowości, m.in. za wsparcie polskich służb na granicy z Białorusią.
Dziękuję także wszystkim tym wspólnotom i wyznaniowym, i narodowym, etnicznym za niesienie pomocy naszym żołnierzom i funkcjonariuszom, którzy są na granicy. Za tak wielką życzliwość, która była im w tym czasie okazywana i jest im okazywana, a o której ja wielokrotnie od naszych żołnierzy i funkcjonariuszy słyszałem. Za te panie przecież różnych wyznań, i katoliczki, i wyznania prawosławnego, i grekokatolickiego, i także i panie ze wspólnoty polskich Tatarów, które przynoszą im wspaniałe ciasta, kanapki, przyjeżdżają z zupą, zapraszają do domów, żeby mogli zjeść w czasie patrolu. Dziękuję za to ogromnie. Za wiele, wiele życzliwości, takiej właśnie wynikającej z serca, z głębokiego przekonania o konieczności pomagania drugiemu człowiekowi.
Prezydent Andrzej Duda życzył też przedstawicielom różnych wyznań i narodowości, by 2022 rok przyniósł opiekę Bożą oraz spokój. Sytuacja wokół Ukrainy i wypracowanie wspólnego przekazu wobec sojuszników oraz wobec Rosji były tematem spotkania prezydenta, przedstawicieli jego kancelarii i rządu. Poinformował o tym po rozmowach szef BBN Paweł Soloch. W spotkaniu wzięli udział m.in. szef MSZ Zbigniew Rau, minister obrony Mariusz Błaszczak, szef MSWiA Mariusz Kamiński oraz szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot. Paweł Soloch relacjonował, że były to kolejne w ostatnich dniach konsultacje prezydenta z przedstawicielami rządu na temat bezpieczeństwa regionu, współpracy z NATO i Unią Europejską oraz wsparcia Ukrainy.
Panu prezydentowi zależało na tym, żeby dokonać przeglądu, takiej rekapitulacji tego, co miało miejsce tydzień temu, no bo były te trzy ważne spotkania w tych trzech formatach. Przypomnę, że w jednym z nich, czyli OBWE, tutaj Polska jest krajem przewodniczącym, istotna nasza rola. Jednocześnie każdy z ministrów, pan minister Rau rozmawiał wczoraj z sekretarzem stanu Blinkenem, też przekazał relacje. Również minister Błaszczak rozmawiał z Pentagonem. Chodziło też oczywiście o informacje, które otrzymujemy od naszych służb, które koordynuje minister Kamiński, więc chodziło o to, żeby zebrać te wszystkie informacje i jednocześnie wypracować wspólne rekomendacje dotyczące dalszych działań.
Paweł Soloch, pytany, jak ocenia możliwość inwazji Rosji na Ukrainę, stwierdził, że każdy scenariusz jest możliwy. Na czwartek i piątek w Wiśle zaplanowano rozmowy Andrzeja Duda z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. W Białymstoku odbył się koncert kolęd w wykonaniu zespołu Pieśni i Tańca Śląsk pod tytułem Narodziła nam się dobroć. Transmisję przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. W trakcie koncertu zaprezentowano zarówno klasyczne kolędy i pastorałki, na przykład Bóg się rodzi, jak i autorskie kompozycje założyciela zespołu Stanisława Hadyny do słów poety Kazimierza Szemiota. Można było zobaczyć także układy taneczne, wśród których znalazły się Kujawia, Koberek czy tańce górali podhalańskich. Dyrektor zespołu Śląsk Zbigniew Cierniak zwracał uwagę na przesłanie, które towarzyszyło wydarzeniu.
okres kalendowy jest szczególnym okresem, myślę, w roku liturgicznym, ale też i w 12 miesiącach, na które składa się rok. Zatem tutaj niech kolędy będą tym początkiem roku i przesłaniem dla każdego, myślę, naszego obywatela, naszej ukochanej Rzeczpospolitej, aby żyć w miłości, aby wychodzić do drugiego człowieka z otwartym sercem i aby ten rok był też lepszy. Niech ten koncert będzie taką zapowiedzią i asumptem do takiego bardzo pozytywnego myślenia o wszystkim, co związane z bieżącym życiem, niełatwym przecież, bo jesteśmy dalej w dobie pandemii, w dobie koronawirusa, który mamy wszyscy nadzieję już niedługo zniknie z naszego życia.
Po koncercie głos zabrał dyrektor Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzek.
Dziękujemy całej rodzinie Radia Maryja. Nie możemy w tym roku jeździć wszędzie, te wymogi sanitarne, i ten wirus, który jest. Ale mówimy, może ten koncert to będzie takie wirtualne łamanie się opłatkiem. A tu połamaliśmy się miłością. Gdy patrzyłem na te występy, to mówię, taka jest Polska.
Koncert odbył się w Operze i Filharmonii Podlaskiej. To były wiadomości w Radiu Maryja.